dzisiejsze zebranie, a właściwie mój wykład, bo o nim teraz będziemy mówili, będzie miał tytuł zbliżony do pewnego wykładu, który mówiłem kilka miesięcy temu, ale oczywiście nie będzie wcale o tym samym. Tylko pierwsze słowo będzie to samo. Kilka miesięcy temu był wykład Niezrozumiałość poświęcenia. To było wtedy na tej drugiej sali z prezentacją. Dzisiaj będzie bez prezentacji, ale słowo niezrozumiałość również się pojawia w tytule. Tylko tym razem nie będziemy mówili o niezrozumiałości poświęcenia, a o niezrozumiałości prawdy i postępowania Boga. Zacznę od komentarza, dlaczego słowo niezrozumiałość używam. Bo ktoś może powie, że takiego słowa w języku polskim nie ma. Chyba niezrozumienie lepiej byłoby po polsku niż niezrozumiałość. Może nie ma takiego słowa, nie wiem, ale wszyscy na pewno rozumiemy niezrozumiałość. A dla mnie jest to słowo lepsze z tego powodu, że niezrozumienie to raczej problem po stronie człowieka. Mówimy, że ktoś tam coś robił, coś mówił i spotkał się z niezrozumieniem ze strony innych ludzi, bo oni nie potrafili go zrozumieć. Natomiast niezrozumiałość to bardziej problem po stronie danej rzeczy. Ona jest tak zawiła, tak trudna, tak skomplikowana, że nie da się jej zrozumieć albo trudno ją zrozumieć. Dlatego wolę słowo niezrozumiałość, bo tu chodzi o niezrozumiałość prawdy i postępowania Boga. Że w prawdzie i w postępowaniu Boga jest taka cecha, która utrudnia ludziom zrozumienie tychże rzeczy. Posłużymy się wieloma wersetami, ale będą dwa główne, które będą nam towarzyszyły. Jeden ze Starego Testamentu, jeden z Nowego Testamentu. Tak, żeby było sprawiedliwie. Za chwilę do nich przejdę, a na razie jeszcze tytułem wstępu chcę powiedzieć, że prawda, którą Bóg podaje, jak również postępowanie Boga w stosunku do rodziny ludzkiej jako całości, czy też postępowanie Boga w stosunku do nas jako jednostek, no bo interesuje nas jedno i drugie, może nawet bardziej to drugie, prawda, jako jednostek, no bo to, co się dzieje ze światem, no to tak nas interesuje na drugim miejscu. Bardziej interesuje nas, każdego z nas, interesujemy my siebie, prawda? To jest zrozumiałe. Więc boska prawda i jego postępowanie na przestrzeni wieków są bardzo, bardzo trudne do zrozumienia dla ludzkości. Na przestrzeni wieków są najczęściej albo w ogóle nierozumiane, albo w bardzo niewielkim stopniu. Było to szczególnie prawdziwe przed pierwszym adwentem naszego Pana, bo wtedy w ogóle nawet nie było wiadomo, jaki to Zbawiciel, czy on przyjdzie, jak to będzie wyglądało, ale po pierwszym adwencie naszego Pana i po jego wyjaśnieniach, tudzież po wyjaśnieniach apostołów i po powstaniu Nowego Testamentu, czy też później członków gwiezdnych jeszcze, aż do czasów nam obecnych, kiedy w drugim adwencie naszego Pana otrzymaliśmy ogromne ilości wyjaśnień, sytuacja nie zmieniła się za bardzo. W naszym ciągu ogromna większość ludzkości, mało tego, ogromna większość chrześcijan, woli własne filozofie na temat prawdy Biblii i postępowania Boga, albo woli te filozofie, które na YouTubie mogą znaleźć. Tam poczytają, tam się dowiedzą o dziwnych zjawiskach i tym się karmią. Tak, takie są fakty. To dotyczy nawet tych, którzy kiedyś zetknęli się z prawdą paruzji, no szczególnie paruzji, bo ci, którzy prawdę Epifanię trochę poznali, to może już aż tak bardzo naiwni nie są, ale i tutaj się też zdarzają. Jest, innymi słowy, można powiedzieć, że powstała wśród chrześcijan moda na prywatne wykładanie Biblii. Po swojemu. Wbrew dokładnie temu, co napisał Piotr w drugim swoim liście 1, zajrzyjmy tam, bo to jest ważne dla naszego tematu. 2 Piotra 1, 20 i 21. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwa Pisma nie podlegają, że wszelkie proroctwo, liczba pojedyncza, proroctwo Pisma nie podlega prywatnemu albo własnemu wykładowi. Tak stwierdza Piotr, potem tłumaczy, dlaczego tak jest. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Wobec tego Piotr bardzo logicznie zakłada, skoro proroctwo nie przyszło od człowieka, tylko od Boga poprzez natchnienie, jakiego udzielił ludziom, pisarzom Starego Testamentu, no to automatycznie w drugą stronę, jak człowiek, który nie jest autorem tego, może sobie sam zrozumieć bez pomocy źródła, bez pomocy tego autora, który to dał. Wiadomo, że jeżeli autor coś zakoduje i gdzieś przekaże, no to można tylko to odkodować, jeżeli się trafi na kod użyty przez autora. No autor zna tylko ten kod. Ktoś powie, nie, ja sam odczytam kod, ja potrafię ten kod, że tak powiem, złamać. No wiadomo, że boskiego kodu nikt nie złamie. Bóg nikomu niepożądanemu nie pozwoli zrozumieć rzeczy, które ukrył w planie. I pomimo tego, że Biblia tak jasno o tym mówi, jeszcze inne wersety o tym bardzo, bardzo wyraźnie mówią, zaraz będziemy też je mieli przed sobą, to i tak ogromna większość chrześcijan, w tym ci, którzy mają korzenie badackie, wolą prywatne swoje własne wykładnie. Tak jak gdyby mieli bezpośredni kontakt z Bogiem, znali Jego kod, byli z Nim w bezpośredniej, codziennej, wieczornej relacji, w czasie której dowiadują się od Niego bezpośrednio, co miał na myśli tu, co na myśli miał tam w Biblii. Bóg przewidział, że tak będzie i opisał tą całą sytuację na kartach Biblii. I właśnie ta niezrozumiałość prawdy i boskiego postępowania dzisiaj nas zajmie. To będzie wykład dwuczęściowy. Dzisiaj omówimy tą niezrozumiałość prawdy i postępowania i pokażemy, że Bóg ją przewidział i pokazał, że tak będzie. A w następnej części wybrałem kilka przypadków takiej niezrozumiałej prawdy i takiego niezrozumiałego postępowania Boga wobec ludzkości. Ale to będzie w części drugiej. Dzisiaj gdyby można było, powiemy teorię na temat tego, a później podamy tego praktyczne przykłady. Zaczynamy od objawienia 5 rozdziału, który czasami cytuję często, ale dzisiaj bardzo szczegółowo go rozważymy, tak, że nie pozostawimy tam raczej już żadnych niedopowiedzeń, bo tam czasami te niedopowiedzenia były. 5 rozdział od 1 do 5. Pierwszych 5 wersetów nas będzie interesowało. Objawienie 5, 1 do 5. Po jednym wersecie nie będę czytał całości. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Oczywiście wiemy wszyscy doskonale, że Jan, który widział tę w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, tą książkę, to Jan to lud Boży. Prawda? Lud Boży z czasów, w których odnośne wydarzenia mają miejsce, czyli się zmienia ten lud Boży, ale jest to zawsze lud Boży żyjący w czasach odnośnych zdarzeń. Księga tutaj zapisana na zewnątrz i na wewnątrz, to wiem, to boski plan, który jest objawiony w Biblii, więc można powiedzieć dla uproszczenia, że to jest Biblia, albo boski plan zawarty, ukryty, opisany w Biblii. Spisany na kartach Starego i Nowego Testamentu. To, że zapieczętowana 7 pieczęciami, to wiemy, 7 oznacza zupełność. Tych pieczęci było 7, Jan tyle widział, prawda, co do sztuki, ale to nie znaczy, że akurat musi być 7, że 8 było źle, a 6, 8 za dużo, a 6 za mało. 7 oznacza kompletnie, dokładnie zapieczętowany, czyli co? Niejasny, niezrozumiały dla obserwatora. Widzi księgę, zwój z 7 pieczęciami, widzi jego kształt, widzi jego pieczęci, widzi to, co jest zapisane na zewnątrz, zaraz o tym, prawda, też powiemy, ale to, co jest pod pieczęciami, jest zamknięte. Logiczne. Zamknięte, no to nikt nie ma dostępu. Mimo to twierdzą, że mają dostęp. Prawie wszyscy dzisiaj twierdzą, że mają dostęp do tych pieczęci. Przy czym każdy z nich ma swoje własne interpretacje na temat tego, co tam pod tymi pieczęciami jest. Ta księga, ten zwój znajdował się w jego prawej dłoni. Prawa dłoń oznacza kontrolę. Czy też Bóg podkreśla, jest w mojej prawej ręce. Mam w prawej ręce, nie wypuszczę. Albo jak wypuszczę, to dam Cię chcę. Dam Cię temu, komu będę chciał. Czyli pokazuje pełną kontrolę tego, który ma. Na tym, który siedzi na tronie, to oczywiście Bóg. Czyli pierwszy werset nam zarysowuje sytuację, w której Bóg ma swój boski plan działania, opisany ostatecznie na kartach biblijnych, znajdujący się w jego prawej ręce, zamknięty 7 pieczęciami, niepodlegający wglądowi po pieczęcie dla nikogo, póki co dla nikogo, bo zaraz będziemy czytali, że Jan ubolewa, że nikt, nie ma ani jednego, nie ma, żeby otworzył te pieczęcie, zerwał i pokazał, co jest w środku. Wszystko dla wszystkich jest niejasne, tylko sam Bóg wie, co napisze, a poza Bogiem nikt nie wie. Taka jest sytuacja w wersecie pierwszym. Dalsze wersety nam pokażą, że to dotyczy czasów przed pierwszym adwentem naszego Pana. Zanim pojawi się nasz Pan, ten korzeń Dawidowi z wersetu pierwszego, z wersetu piątego, zaraz też do niego dojdziemy, bo rozważymy od 1 do 5 wersety. I to jest taka sytuacja przed pierwszym adwentem naszego Pana. Nikt nic nie rozumie z boskiego planu. Każdego w Starym Testamencie mamy takie różnego rodzaju pytania o sens cierpienia, o to, jak to było ze stworzeniem, prawda? No ale w sumie pomimo tego, że nie rozumieli, tak dochodzili do wniosku, no trzeba Boga słuchać, trzeba Jego praw przestrzegać, bo to mądre, bo to słuszne, chociaż niewiele wiedzieli. Tam kiedyś jakiś coś Bóg zaplanował, takie zbawienie będzie. Zbawiciel jest, ale nic więcej nie wiedzieli, ani jak to będzie wyglądało. Teraz o tych rzeczach zapisanych na zewnątrz, to wiadomo, to co zapisane na zewnątrz, dostępne jest to dla każdego, kto chce z uwagą przeczytać. Nie tak w przelocie, bo nawet jak ktoś na zewnątrz zapisane, to można spojrzeć i za mało przeczytać i wypaczyć myśl. Ale jak ktoś z uwagą zechce przeczytać to, co jest na zewnątrz, to może się dowiedzieć, co tam pisze. A gdybyśmy chcieli to bardziej precyzyjnie wycisnąć i powiedzieć, co jest na zewnątrz zapisane, to z tych 7 kierunków myśli biblijnych wiemy, że na zewnątrz zapisane są aż 4. Czyli można powiedzieć więcej niż połowa. Po 7, a 4 to jest ponad 50%. Historie, obietnice, przekazania i napomnienia opisane są na zewnątrz. Każdy może czytać historię Biblii, jej obietnice, przekazania i napomnienia. To jest przy okazji, to jest dokładnie to samo, co w objawieniu pierwszym, w wersecie 4, Jan nazywa siedmioma duchami. Zobaczmy, bo może niektórzy myślą sobie, co to za duchy. Objawienie 1:4. Wróćmy dwie kartki do tyłu. Objawienie 1:4. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Tutaj mamy siedem duchów. Te siedem duchów to nic innego jak siedem rodzajów nauk albo myśli Biblii. Innymi słowy, Biblia jest napisana, wszystko co w Biblii jest napisane podlega jednemu z tych siedmiu rodzajów. To jest siedem duchów. Słowo duch ma wiele znaczeń, między innymi nauka. Prawda, wiemy. Coś potężnego, a niewidzialnego. To jest duch. To jest te siedem duchów. I z tych siedmiu duchów, albo siedmiu kierunków myśli biblijnych, jeszcze raz powtarzam, historie, obietnice, przekazania, napomnienia są na zewnątrz. Może sobie je czytać, kto chce uważnie się im przyjrzeć. Natomiast te, które są wewnątrz, czyli trzy, dostępne są tylko od anioła, przez którego Jezus objawia je Janowi. Pamiętamy, znowu objawienie 1:1. Przeczytam to, no bo żeby to się powinno znaleźć. Objawienie 1:1 od razu podaje całą technikę, bo technikę, może złe słowo, cały sposób postępowania Boga, Jezusa z prawdą, którą oni posiadają. Bo w objawieniu 1:1 czytamy: objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Ja dosłownie teraz mówię, czytam. I pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojego słudze swemu Janowi. To właśnie ten element tego anioła, który jest poprzednio wspomniany. Jest Bóg jako autor, Jezus, który otrzymał prawdę od Boga. Jeszcze jest anioł i dopiero na końcu jest Jan. I jeszcze w Grece jest tam, że on go posłał je przez znaki. Nie wszystkie przykłady dokładnie to tłumaczą, ale nie ma to większego znaczenia. Ważne jest dla nas w tym przypadku, że jest Bóg, Jezus, anioł i dopiero Jan. I ten anioł przed Janem jest pomijany przez ogromną większość chrześcijan. Tymi aniołami mienią się być dzisiaj prawie wszyscy. I mówią, że sobie biorą i bezpośrednio od Jezusa czerpią wiedzę, bo oni są tymi aniołami. Nie chcą być Janem, ludem Bożym, który na końcu tejże kolejki odbiera te informacje od tego anioła, którego Jezus trzyma w swojej prawej ręce. Czyli to członkowie gwiezdni, innymi słowy. I te trzy kierunki myśli, które są pod pieczęciami, to oczywiście doktryny, proroctwa i typy. Te trzy rzeczy, doktryny, proroctwa i typy, nie podlegają własnemu wykładowi. Są niejasne, niezrozumiałe, są zakryte. Do udostępnienia, do otworzenia, kiedy Bóg zechce, przez narzędzia, które Bóg osobiście wybierze, a właściwie Jezus, bo są to aniołowie, których nasz Pan trzyma w swojej prawej ręce w wieku Ewangelii. Próby własnych interpretacji tych trzech ostatnich, czyli doktryn, proroctw i typów, w 100% są skazane na niepowodzenie. Bo skoro Bóg je zakodował, to odkodować nikomu się nie da z własnej woli, bo to oznaczyło, że przechytrzył Boga. Bóg ktoś ukrył, a ja i tak o to znajdę. Bóg schował, a ja znalazłem. To tak jestem chyba lepszy od Boga. Natomiast interpretacja czterech pozostałych kierunków myśli, to co mówiłem, historie, obietnice, przekazanie, napomnienia, są dostępne dla każdego. Oczywiście ta ich interpretacja też nie będzie zawsze taka sama, ani tak zawsze właściwa. Ona będzie lepsza lub gorsza, nawet tych czterech na zewnątrz zapisanych. Od czego to będzie zależało? No, według mnie od dwóch rzeczy. Przede wszystkim od ducha Pana, którego dana osoba posiada. Na pewno Hitler, gdyby wziął biblijne historie, obietnice, przekazanie, napomnienia, albo Stalin, to by wyczytał z nich inne rzeczy niż inny człowiek, prawda? Bo on by zaraz tam do swojej ideologii próbował naciągać te wszystkie obietnice, napomnienia i tak dalej. Ale normalny człowiek, prawda, który ma jakiegoś tam ducha pańskiego, bo jest chrześcijaninem i wierzącym, pewnie odczytałby to bardziej prawidłowo. No i jeszcze intelektualne zdolności czytelnika, no bo trzeba umieć czytać ze zrozumieniem, prawda? No czasami ludzie, którzy niektórzy mają problem mimo tego, że pisze i pisze w ich własnym języku, to jak czytają, to jakoś nie rozumieją tego, co tam pisze. Dwa kolejne wersety z objawienia 5. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Mamy anioła, który pyta, kto jest godzien zajrzeć, czyli kto nam pozwoli zrozumieć, co tam pisze. Ten potężny anioł, który tutaj zagląda do księgi, to przymierze zakonu, które przez cały okres wieku żydowskiego, przed pierwszym adwentem, nie znalazło nikogo ani wśród ludzi, ani wśród aniołów, czy dlatego ani w niebie, ani na ziemi, nikogo odpowiedniego, żeby to uczynić. Ktoś powie, anioł to przymierze zakonu? No przecież przymierze zakonu to nie istota żadna, to jest jakiś pewny zestaw przepisów, prawda, zarządzeń boskich, to ma być anioł. Jeśli kogoś dziwi, że anioł reprezentuje tutaj coś nieożywionego, to niech sobie przypomni, Jak Paweł nazwał swój cierń wbity w ciało? Ktoś pamięta? Ten jego wzrok słaby, prawda? I on go nazwał jakoś. Jakiego użył terminu? Na swój słaby wzrok, który go męczył całe jego życie i utrudniał mu to życie dosyć skutecznie, prawda? Bo nie mógł ten najczęściej sam pisać i jak ten list napisał sam to bardzo dużymi literami. Nie rozpoznawał ludzi z odległości kilku metrów. Zatem nazwał go anioł szatan. Kto nie wierzy, niech zobaczy. 2 Koryntów 12,7. Paweł aniołom nazywa swój słaby wzrok, wadę. 2 Koryntów 12,7. Bym się więc, on na przykład mówi o swoich różnych objawieniach, wiadomo, trzecie niebo, zabrany do trzeciego nieba, czy zabrany, wizję trzeciego nieba, wizję trzeciej ziemi. I mówi, jeśli bym tak, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został w cierń w ciało moje. Jakby posłanie szatana, mam w Biblii warszawskiej, a tam jest angelos w Grece. Może Biblia Gdańska, na pewno może nawet anioł. Prawda? No, to leży od przykładu, prawda? Tutaj już ci nowi powiedzą, no jak anioł, cierń wbity w ciało, jakiś tam problem zdrowotny, który ma Paweł, to anioł, to tutaj posłaniec. No ale wiemy, że anioł to posłaniec i w Grece jest angelos. Można tłumaczyć posłaniec, można tłumaczyć anioł. Bym nie mówi, że anioł go policzkuje jeszcze. Czyli zobaczmy, tak jak no. Myślę, że każdy też, jak ktoś ma jakąś chorobę, która go, że tak powiem, męczy, to może być taki anioł od szatana, który mnie bije każdego dnia tymi cierpieniami, które ze sobą niesie. Bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Termin anioł w Biblii może odnosić się do kogokolwiek, ale także do czegokolwiek, czyli do rzeczy, co Bóg zechce użyć jako posłańca, żeby dokonać pewną misję. Jeżeli Bóg chce dokonać pewnej misji, to może posłużyć się istotą, anielską, no najczęściej, bo ma ich najbliżej i na podejrzewam, są najlepsi, najbardziej wygodni dla niego, prawda? Skuteczni, posłuszni, nie śpią, nie jedzą, nie piją, szybko się przemieszczają, nie mają, nie zapominają, nie przekręcają. Mówimy o tych wypróbowanych i dobrych. Ale może to także być człowiek i to może być człowiek dobry albo zły, albo różnego rodzaju zjawiska, na przykład choroby, albo wiatr, albo ogień, albo życiowe doświadczenia, tak jak było to w przypadku Pawła, które Bóg używa. Czyli pamiętajmy, anioł, grecki angelos, to posłaniec ożywiony lub nieożywiony. Coś, co Bóg używa do wykonania pewnego zadania, pewnej misji. A w przymierze zakonu miało wykonać pewne zadanie, nazywane tutaj jest tym aniołem, a że było potężnym przedsięwzięciem Boga, bo to był zbiór ogromnych przepisów dla całego jednego narodu, nazwany jest potężnym aniołem. Może, żeby tak tego szybko nie opuszczać z tym aniołem, to udowodnijmy coś jeszcze. Łukasza 7,24, że chce pokazać, że anioł używany jest w Biblii w odniesieniu do ludzi dobrych i złych. Nawet zły człowiek może być aniołem, bo Bóg go użyje. 7,20 do wypełnienia pewnego zadania. Łukasza, tak, 7,24 mówiłem i szukamy go. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie i tak dalej, co wyśli, tak? Mamy posłańcy Jana i tam jest w Grece znowu angelos. Jan miał aniołów, bo wysłał posłańców, uczniów do Jezusa z pewnym pytaniem, to byli jego aniołowie. Wykonali misję, zadanie, które Jan, Chrzciciel, im powierzył. 9,52, nadal Łukasz. 9,52. Może 51, zacznijmy. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, mowa naszym Panu, postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, aby ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Jezus wysłał swoich uczniów, nazwali tutaj aniołami. Dał im zadanie, żeby gospodę przygotowali na ostatnią wieczerzę, jaką chciał z nimi spożyć. A gdybyśmy zobaczyli do objawienia 7 rozdziału, czyli 2 rozdziały dalej za 5, w którym obecnie jesteśmy, to tam mamy dopiero ciekawą sytuację odnośnie aniołów. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzać szkodę ziemi, morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Mamy najpierw 4 aniołów, potem jeszcze innego anioła, w sumie 5 różnych aniołów. I co to są aniołowie ci niebiańscy? Wcale nie. Ci 4 aniołowie, którzy stoją na 4 krańcach ziemi, to 4 grupy ludzkości, którzy stoją na 4 krańcach ziemi, czyli w 4 jak gdyby sferach działalności ludzi, bo chodzi o władców, bo mamy tutaj okres sprzed I wojny światowej, czyli jeszcze była arystokracja, więc władcy arystokracji kapitaliści i taki lud pracujący, każdy swoi na czterech krańcach ziemi, czyli w czterech sferach zorganizowanego społeczeństwa ludzkiego, i oni pod wpływem nauk biblijnych byli powstrzymywani przed tym, żeby nie dopuścić do wybuchu I wojny światowej zbyt wcześnie. Ten anioł z wersetu drugiego widział też innego anioła, który miał tą pieczęć, prawda, od wschodu słońca, który miał pieczęć dawać, to jest lud Boży. Cały lud Boży nazywany aniołem. Bo Bóg całemu ludowi Bożemu dał zadanie dokonać wypieczętowania wszystkich 144 tysięcy malczego statka przed wybuchem I wojny światowej. A jeśli chodzi o całą ludzkość, te czterech aniołów, takich można powiedzieć nosicieli gniewu, no to oni tam stali na krańcach ziemi w swoich sferach działalności i na nich Bóg oddziaływał w ten sposób, żeby powstrzymywali, wiesz, tam rokowali, pokojowe układy zawierali, oszukiwali się wzajemnie, że się kochają, że nie jeden do drugiego nie napadnie, żeby jeszcze przedłużyć działalność żniwiarzy, tych, którzy pieczętowali, żeby nie wiał wiatr, nie rozpoczęła się wojna zbyt wcześnie, bo w warunkach wojennych trudno prowadzić pracę rzęcia. I tu są tacy aniołowie. Także jak widzimy, mamy nadzieję, że każdy rozumie, że anioł to nie musi być istota anielska, duchowa. Aniołem, posłańcem grecki angelos może być każdy lub wszystko, co Bóg użyje do wykonania pewnego zadania, pewnej misji. Wracamy do wersetu 4 z 5 objawienia. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. Lud Boży, jeszcze ten z wieku żydowskiego, płacze. Ubolewa z powodu braku wiedzy o boskim planie, no bo nie ma nikogo, kto by mógł tam zajrzeć i coś podpatrzeć pod tej pieczęci i powiedzieć. Najwyraźniej ludzie żyjący w Starym Testamencie nie byli na tyle odważni jak dzisiejsi chrześcijanie i nie brali się sami za interpretację Izajasza i Jeremiasza i różnych innych proroctw, typów, cieni, przybytku i tak dalej. Byli skromni. Nic nie rozumiemy, czytamy, głowa boli od tego wszystkiego. Niektóre wizje, które widzimy, które czytamy, są straszne. Prawda, no ale nie rozumiemy nic z tego, no i grzecznie czekali. Bardziej płakali, że nie rozumieją, niż łapali się za interpretowanie po swojemu. Proroc doktryn i typów nie rozumieli nawet pisarze Starego Testamentu. Ani aniołowie, którzy często byli używani, żeby te proroctwa przekazywać. Pamiętamy reakcję Daniela po usłyszeniu pewnych proroctw? Z 12 rozdziału? Zobaczmy, bo to też jest takie symptomatyczne, prawda? Daniel 12. 4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie biegało i pomnoży się wiedza. A Daniel 6 werset z 12 rozdziału nadal. I rzekłem do męża, obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Tak byś chciał dowiedzieć, bo tam widział różnych mężów w swoich wizjach, Daniel. No i kiedy? Kiedy to te dziwne rzeczy, które ja nie rozumiem, a chociaż datę, żebym znał, chociaż nawet nie wiem, co one znaczą. Albo zobaczmy 8-9, też na Daniel 12. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem, Panie mój, jaki jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. Tyle. Jeśli chodzi o ich sposób zrozumienia. Nawet nasz Pan w czasie pierwszego adwentu nie znał daty ziemskiej fazy królestwa. Mamy to. U Marka. Marek 13 rozdział 32 i 3. Marek 13, 32 i 3. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Pod pieczęcią było w czasie pierwszego adwentu nawet dla naszego Pana. Nie był czas. Nie było otworzone. Dla nikogo. Dla naszego Pana też wtedy nie było otworzone. Przeczytałem na razie 32 i 3, tak? 3 jeszcze. Baczcie i czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Bardziej zalecał tutaj Jezus czuwanie, obserwowanie wydarzeń, niż podanie. Ja wam podam datę, czyli jak data daleka, to hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Bo jeszcze daleko. A jak się będzie zbliżało, to wszyscy będziemy bardzo święci, pobożni, na zebranie i tak dalej. Nie, to trzeba czuwać i samemu obserwować, w którym się jest cały czas, całe życie, od kiedy się przyjdzie do prawdy, kiedy on się pozna, całe życie trzeba uważać. A, jeszcze właściwie mam też 1 Piotra 1, też to odczytam. 1 Piotra 1 odnośnie też tego braku zrozumienia. 1 Piotra 1, 10 do 12. Tak, 1 Piotra 1, 10 do 12. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające też nastąpić później uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Są to rzeczy, w które aniołowie wejrzeć pragną. Nie potrzeba chyba więcej dowodów na to, jak wyglądała sytuacja do pierwszego adwentu naszego Pana. Ubolewanie, płacz, że nie można zrozumieć treści zamkniętej pod siedmioma pieczęciami. Wracamy do objawienia 5, werset 4 przed nami. Przepraszam, już 5. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, może otworzyć księgi. On może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Pociechą okazały się słowa pewnego starca. I pojawia się pytanie, kto to jest tym starcem, który taką dobrą nowinę w końcu przekazał. Nazwany jest on tutaj jednym ze starców, tak? Werset 5 mówi, a jeden ze starców rzeczy do mnie. Skoro jeden ze starców, to było ich więcej niż jeden. Ilu? 24. A skąd o tym wiemy? Ponieważ po raz pierwszy jest o nich mowa w rozdziale 4:4. Ja nawet nie muszę otwierać innej księgi, umieję 4:4 po lewej stronie mojej Biblii. Jak ktoś musi, to niech sobie wróci do objawienia 4:4 i nam się dowie po raz pierwszy o 24 starcach. A wokoło tronu, wiadomo boskiego, 24 trony inne. A na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Więc mamy, to jest pierwsza wzmianka. I teraz muszą oni być bardzo ważni, ci starcy. Dlaczego? Bo siedzą na swoich własnych tronach, mają trony, to już jest coś, i wokół tronu Boga. I sami też mają trony, mało tego, na głowach mają korony ze złota. Czyli muszą być bardzo ważni. Co nasz Pan, no nasz Pan ten symbol ukrył, co nasz Pan ukrył, bo to jest też ciekawe, jak objawienie 1.1 mówi, że Jezus utrzymał objawienie od Boga, Bóg Jezusowi nie ukrywał niczego w symbolach, powiedział mu wszystko, cały plan, który jest potrzebny na wiek Ewangelii, a Jezus mówi, to ja teraz to prześlę, ale zakoduję pewne symbole, znaki przez swoje narzędzia, żeby mój lud, Jan, z czasów, gdzie będą żyli, aby te rzeczy się działy i będzie ta prawda na czasie, żeby mogli się dowiedzieć. I nasz Pan sobie poukrywał to w swoich symbolach, bo pisze dokładnie raz jeszcze po tam, tak jest w Grece, że tak objawienie Jezusa Chrystusa dał mu Bóg, i on pokazał je przez znaki. Tam jest zaś tylko jedno greckie słowo, ale to właśnie takie, że w znakach je pokazał. Pokazał je przez znaki, przesłał je przez znaki Janowi. Że je zaznakował, zakodował. Zresztą tam widzimy cały czas seria ogromnej ilości różnych znaków, w których jest to poukrywane. Więc teraz szukamy w Biblii czegoś, bo ta sytuacja jest, kto to są ci 24 starcy? Ktoś powie, no to co, znajdziemy werset, który nam to wyjaśni wprost? No nie. Myślę, że Bóg jest autorem całości Biblii i on wiedział, że ci, którzy będą Biblię badać, będą badać ją w zgodnie z siedmioma pewnikami. I tak, pewne wersety rzeczywiście pomagają w zrozumieniu pewnych symboli, bo można odniesienie znaleźć aluzje, takie rzeczy się będziemy mieli, a pewne nie mają. Na przykład do 24 starców nie mam w Biblii żadnego innego bezpośredniego odniesienia, które by sugerowało, co się kryje pod 24 starcami. Ale myślę, że Bóg dlatego nie dał żadnego innego bezpośredniego odniesienia, bo mówi, to chyba wiecie, co występuje w liczbie 24. Jak znajdziecie coś, co występuje w liczbie 24, to sprawdźcie, czy to pasuje, czy to logiczne, bo jeżeli będzie logiczne, to będzie wszystko się harmonijnie zgadzało. Mamy gotową odpowiedź na pytanie, co występuje w Biblii w liczbie 24 sztuki? Bo podpowiem nawet na pewno podpowiedź. Co w Starym Testamencie występuje, bo to jest cały czas, jesteśmy przed pierwszym Adwentem. Nowego Testamentu jeszcze nie było. Co w Starym Testamencie, który istniał przed pierwszym Adwentem, występuje w liczbie 24 sztuki i co może być tymi starcami? Księgi Starego Testamentu. Ktoś powie, no nie, ich jest więcej niż, tak, 39 ich jest. Ale jak wiemy, w podziale hebrajskim było ich 24. 24. Mają oni złote korony na głowach, czyli boski autorytet. Bóg daje pieczątkę księgi Starego Testamentu w liczbie 24. Są ode mnie. Są prawdą, którą ja pod natchnieniem przekazałem i kazałem zapisać. Siedzą na tronach, oni mają boski autorytet i są ode mnie. Problem się wziął z tego, że my mamy teraz 39 ksiąg, że niektóre księgi zostały potem rozdzielane. Na przykład tak zwani mniejsi prorocy byli kiedyś u Żydów jedną księgą. A my mamy ją w Starym Testamencie aż w 12 podziałach. Zobaczymy, jaki skok do góry, prawda? I tam jeszcze coś jest podzielone, nieważne. Ważne jest, że możemy odkryć, co to jest, co są ci te 24 starców księgi Starego Testamentu. No to teraz w takim razie idziemy dalej. Czyli mamy tutaj słowa pociechy z ust starca, czyli z jednej z ksiąg, jeden ze starców, jedna z 24 ksiąg Starego Testamentu pociesza lud Boży, że jest taki ktoś, kto otworzy pieczęci i tak dalej. Że tak jest taki godny jest to, i nazywa go jeszcze lew z pokolenia Judy. Pokolenie Judy symbolizuje najmocniejsze z pokoleń śródmorskiego statka, bo wiemy, chodzi tutaj o antytypiczny Izrael. Nasz Pan symbolicznie należy do pokolenia Judy, bo jest, można powiedzieć, najmocniejszy z mocnych. Nazwany także jest korzeń Dawidowy. To jest ciekawe określenie. Korzeń Dawidowy. Co jest ważniejsze? Korzeń czy roślina? Bez czego nie ma drugiego? No bez korzenia nie ma reszty, prawda? Obydwie są ważne, ale zaczyna się od korzenia. Czyli korzeń Dawidowy, aluzja do tego, że nasz Pan Dawidowi da kiedyś życie, bo go zbudzi z grobu, dlatego nazywany korzeniem Dawidowym. No i nie tylko Dawidowi, ale tutaj nazwany jest korzeniem Dawidowym. Da mu przyznać zostanie prawo do życia. I tenże nasz Pan otrzymał tak, wszelką władzę na niebie i na ziemi. Mateusz 28, 18. Nasz Pan sam tak o tym powiedział. Mateusz 28, 18. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. To słowo moc nie jest tutaj najlepszym tłumaczeniem, bo moc w Grece to jest dynamis, a tutaj jest grecka, jak ja zobaczę, exousia. Słowo, które bardziej oznacza władza, zwierzchnictwo, autorytet. Więc lepiej byłoby powiedzieć dana jest mi wszelka władza albo wszelki autorytet. Prawda? Bo moc to jest podobne pewnie, ale władza, autorytet oznacza prawo do spełnienia władzy, a moc to bardziej taka sprawcza siła, prawda? To tak jak powiedzieć, legislacja i wykonanie. A to już taka mała różnica, ale przy okazji mogę powiedzieć, że nasz Pan tak właśnie to powiedział. Dana jest mi wszelka władza, autorytet na niebie i na ziemi. Pozostaje nam w takim razie jedno tylko pytanie. Który starzec, która księga Starego Testamentu tak powiedziała o zwycięstwie lwa z pokolenia Judy, o korzeniu Dawidowym, który odzyskuje wszelką władzę, autorytet do wykonywania ziemi. No i on będzie otwierał te wszystkie pieczęci. Pierwsza Mojżeszowa. Pierwszy z 24 starców. Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 10. Pierwsza Mojżeszowa, 49:10. Biblia Warszawska tłumaczy ten werset tak. Nie oddali się berło od Judy, ani bławo od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Nie najlepsze tłumaczenie. Biblia Gdańska okazuje się tutaj najlepsza, to ta stara. Nie będzie, mówię o pierwszej Mojżeszowej, 49:10. Nie będzie odjęte sceptrum, to samo co berło, od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. To jest najbardziej dokładne tłumaczenie. I Biblia Romaniuka, berła, takie bardziej interpretacyjne, no ale czytam, żebyśmy zobaczyli mniej więcej, o czym tam mowa. Berła nikt Judy nie pozbawi i nikt nie zabierze laski pasterskiej z pomiędzy jego kolan, dopóki nie przyjdzie ten, do którego ona należy. Czyli zobaczmy, Szylo, oryginale, zostało to przetłumaczone ten, do którego ona należy. No i słusznie, ale tam jedno słowo Szylo, a tutaj interpretacja, że to jest ten, do którego należy to berła, ta władza. I któremu będą podane w posłuszeństwie narody. Berło to nic innego jak prawo do rządzenia. Kto ma berło, to ma autorytet królewski, prawda? I ma berło. I Bóg to berło na zawsze obiecał potomkowi Dawida i ono nigdy nie odeszło od pokolenia Judy. Prawo do rządzenia nigdy nie zostało odebrane Judzie. Może przeczytajmy, to trochę nas zbacza z tematu. Ładno przeczytam. Psalm 89. Bo okazuje się, że jest różnica między berłem a koroną. Berło to prawo do rządzenia, a korona to aktywne sprawowanie władzy. Jeżeli jakiś król w jakimś kraju by był i przyszły obce wojska, pewnie w Polsce tak było, prawda? Chyba w Potopie Sienkiewicza tak jest. Król, który ma prawo rządzić, musi uciekać, życie ratować przed obcymi wojskami i on ma prawo nadal, on ma berło, on ma prawo sprawować władzę, jest prawowitym królem, na przykład polskim, no ale z powodu zagrożenia i obcych wojsk on siedzi na obczyźnie i czeka na możliwość powrotu. Nie ma możliwości sprawowania władzy, nie ma korony. Nie może aktywnie swojej władzy, pomimo berła, które ma sprawować. Więc berło to prawo do rządzenia korona, aktywne sprawowanie władzy. I połączenie berła i korony daje dopiero całość. Psalm 89, to tak dla ciekawości, bo to też ciekawe, o tym nie wiedziałem w czasie tego wykładu, jak przygotowywałem, to mi to wyskoczyło. 89, 4 psalm, przepraszam, psalm 89, werset 4. Zawarłem przymierze z wyrwańcem swoim, przysiągłem Dawidowi, słudze swemu. I 5 od razu, na wieki utwierdzę potomstwo twoje i tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia. To na wieki, to oczywiście, że utwierdzi potomstwo jego, to oczywiście w Jezusie. 30-37, ten sam psalm, przerzucamy się nieco dalej. I utrwalę na wieki ród jego, znowu w Jezusie, a tron jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przekazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągam na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi, potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną. Czyli tu obiecał raz na zawsze, że nie odebierze im prawa. Natomiast korona została im odebrana, jak wiemy, w Sedekiaszu. Aktywne sprawowanie władzy królewskiej zostało im odebrane. Może zobaczmy do Ezechiela 21, on to opisuje, żebyśmy ten temat zamknęli, żeby on był jakiś pełny. Ezechiel 21, 30-32. Słowa, które są wypowiedziane do bezbożnego króla Sedekiasza. Lecz o tobie, bezecny bezbożniku, książę izraelski, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu. Tak mówi wszechmocny Pan. Zdejm diadem i zrzuć koronę, nic nie pozostanie takie jak dotychczas. To, co niskie, będzie wywyższone, to, co wysokie, będzie poniżone. W gruzy obrócę je, czego wcześniej nie było, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo, jemu je dam. Odebranie aktywne jego sprawowania władzy królewskiej w Sedekiaszu od narodu żydowskiego, aż przyjdzie ten, który ma prawo, to właśnie ten Szylo zapowiedziany, który jak gdy przyjdzie w roku 1914, koniec czasów pogan i następuje wyrzucenie tych, którzy sprawują władzę niezgodnie. Ale prawo do sprawowania berło oni przez cały czas utrzymywali. Juda, a nasz Pan jest jednym tym lwem z pokolenia Judy, który to prawo miał kontynuować w odpowiednim momencie, gdy się miał pojawić. I to była właśnie ta pociecha. To była ta pociecha dla ludu Bożego z czasu wieku żydowskiego, choć nikt nie rozumiał wtedy szczegółów, to jednak była zapowiedź. Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, ładnie opisane i pochodzenie naszego Pana, jego misja dawania życia Dawidowi i jego potomkom w przyszłości. A teraz przechodzimy do obrazu ze Starego Testamentu, który nam pokaże niezrozumiałość boskiej prawdy i boskiego postępowania. Objawienie 5 rozdział pokazywało to, jak to było zakryte, i kto to odkrył i kto w jaki sposób daje to dalej. A teraz jeszcze poprzemy to obrazem w Starym Testamencie. Te starotestamentowe ja lubię bardziej niż te nowe testamentowe. Zawsze miałem słabość do Starego Testamentu. Izajasz 6 rozdział. Od 1 do 3. Izajasz 6, 1 do 3. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego oczach stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na dwóch latał. I woła jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Tu się zatrzymamy. Te wersety to oczywiście fragment większej wizji dla Izajasza, który miał być niebawem posłany przez Boga ze szczególnie trudnym poselstwem. Tak trudnym poselstwem, że Bóg nie chciał go wysyłać, że tak powiem, na siłę, tylko chciał doprowadzić do sytuacji, że Izajasz powie: oto ja, Panie, poślij mnie. Chciał go tak pokazać, mu swój majestat wielki, dlatego ma tu taką wizję. I żeby Izajasz, widząc to, sam się zgłosił na ochotnika do wykonania tego trudnego zadania. Co w wersecie 8 Izajasz ostatecznie czyni, prawda? Kogo pośle, kto pójdzie nam? Oto jestem, poślij mnie. Ale to nas nie interesuje, bo nie mówimy teraz o chęci Izajasza, tylko o tej... interesuje nas, dlaczego Bóg taką, a nie inną wizję mu pokazał. Przy okazji, ta wizja jest pięknym proroctwem na przyszłość, bo scena opisana w wersecie 3, święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Każdy chyba przyzna, że nie działał ani w przeszłości, ani teraz. Ziemia nigdy nie była, ani nie jest pełna chwały Jego. Ziemia ani jako planeta, ani Ziemia jako społeczeństwo ludzkie. Bo Bóg Boży nie mieszka w mieszkańcach Ziemi. Więc to jest zapowiedź w przyszłości. Tak będzie w przyszłości. Ziemia będzie pełna chwały Jego, a chwała Boga to nic innego Jego charakter. Jego charakter rozumiany przez Jego stworzenia, Jego charakter odbity w Jego stworzeniach. Albo innymi słowy, Bóg mieszkający poprzez swego ducha w swoich dzieciach. A druga ciekawostka związana z tą wizją, to zagadkowe, ale jednak coś nam mówi o sposobie działania Boga. Mam na myśli te cztery serafy z sześcioma skrzydłami. Kto to były serafy? Jedna z rang istot duchowych. Prawdopodobnie druga. Terminów w odniesieniu do nich w Biblii jest sporo, ja nie będę w to wnikał, ale tylko powiem, że były w Biblii są wymienione cheruby. Na przykład Lucyfer był takim cherubem. Ezechiel 28:14 nazywa go takim cherubem. A że on nie był jedynym cherubem, to wiemy chociażby w 1 Mojżeszowej 3:24, gdy Adam był wypędzany z raju, to kogo Bóg postawił na granicy, żeby Adam z Ewą nie wracali? No właśnie. I umieścił cheruby na granicy, prawda? I pomnisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do żywota. Czyli z tego wynika, że było więcej cherubów. Więc cheruby, jakaś ranga istot anielskich, serafy, no te z naszego chociażby do rozdziału. Poza tym mamy bardzo wiele terminów, ja tylko podam je, nie będę wnikał, bo to można je dzielić. Władze, zwierzchności, moce, panowania, trony, potęgi niebieskie, aniołowie, wysokość, głębokość, złe duchy, władcy tego świata ciemności. Nie, mnóstwo różnych terminów możemy znaleźć. Jest wiele rang istot duchowych, nas to nie interesuje w tej chwili. O, jeszcze tylko ciekawostka jest taka, że jeszcze jest ranga archanielska, w której kiedyś był Logos, a dzisiaj jest prawdopodobnie pusta. Być może będzie zajęta przez starożytnych godnych. No bo raczej pusta, skoro taka ranga była, gdyby w niej Logos, jako jedyny w tej randze, to jak się taką rangę Bóg przewidział dla Logosa, to na pewno nie będzie ona pusta. I jeszcze chyba też jeszcze ciekawostką jest, to się dowiemy w przyszłości. W jakiej randze jest Wielka Kompania? Czy Wielka Kompania ma oddzielną rangę dla siebie? Czy Wielka Kompania jest rozrzucona po innych rangach istot duchowych, zależnie od tego, jaki charakter udało się komu z nich w sumie ocalić i tak się, to nie wiem. Teraz. W każdym razie jest wiele różnych i serafini byli jedną z tych rang. Tych serafów było cztery. Tak to mamy napisane, prawda? Jego orszak stanowiły serafy, z których miał każdy po sześć skrzydeł. A gdzie pisze, że cztery? Ja czego mówię? Jego orszak stanowiły, nie ma, że cztery? Jego orszak stanowiły serafy, z których miał po sześć skrzydeł, wołał, no właśnie. Nie jest wprost napisane, że cztery. Serafy. Teraz dopiero zauważyłem, że nie ma cztery, czytam też o czterech, a mamy tu, że serafy. Z jakiego faktu to wynika, że cztery, to będę musiał sprawdzić, bo tutaj wprost nie pisze, tylko że były serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał i tak. Ale trzymamy się tego, że było czterech, będę musiał sprawdzić, dlaczego skąd ta liczba cztery się wzięła. Co w Biblii występuje w liczbie cztery? Znowu mamy cztery, no i tam cztery. No ale cztery nam się bardzo kojarzy. Cztery mamy zawsze główne przymioty boskiego charakteru. Zawsze te przymioty są poukrywane w różnego rodzaju symbolach, często w symbolach ptaków, zwierząt, orzeł, lew, cielec, ludzka twarz. Tak mamy w objawieniu w czwartym rozdziale. Orzeł mądrość, lew moc, cielec albo wół, zależnie jakie tłumaczenie, sprawiedliwość, no i ludzka twarz symbol miłości. Te cztery przymioty boskiego charakteru na wskroś przenikają Biblię. Są jakby orszakiem towarzyszącym Bogu, dlatego mamy wiedzieć, że jego orszak stanowiły serafy. Czyli te cztery przymioty boskiego charakteru są orszakiem towarzyszącym Bogu i każdy z nich ma po sześć skrzydeł, a bardziej precyzyjnie trzy razy po dwa. Bo takimi dwójkami one działały, prawda? Po dwa skrzydła. Dwa zakrywały twarz skrzydła, czyli coś takiego. Ja taki chyba nawet sobie rysunek zrobiłem skądś, o, jak z daleka zdjęcie, jak to mogło wyglądać. Malutki, ale prawda? Tak można sobie wyobrazić, no bo jak mamy dwa skrzydła, żeby nimi zakryć twarz, czyli tak gdzieś, dwoma na złożone na nogi, a dwa skrzydła do latania, prawda? Takie to były serafy z tejże wizji. I wołały te serafy, święty, święty, święty jest Pan zastępów, a dosłownie Jehowa zastępów, bo tam, gdzie jest Pan, to jest JHWH. To wołanie trzy razy święty, święty, święty jest zapewne aluzją do trzech błogosławieństw aaronowych z 4 Mojżeszowej 6 rozdziału. Miałem na ten temat oddzielną serię po dwa wykłady, czyli w sumie sześć, błogosławieństwa aronowe. Czyli innymi słowy co? Mamy pokazaną świętość działania Boga w odniesieniu do obozu, dziedzińca i świątnicy. I to bardzo pięknie pokazuje w wieku Ewangelii co? Błogosławieństwo, działanie Boga na polu pokuty, usławienia i poświęcenia. Bo od tego się zaczyna zbawianie ludzkości. A w skończonym obrazie, kiedy wiek Ewangelii już dobiegnie końca i wszyscy klakiasy będą zbawione, to te święty, 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 trzy razy powtarzone, doskonale będą pokazywały, Bóg jest święty, jeśli chodzi o zbawianie na poziomie ludzkim, na poziomie anielskim, na poziomie boskim. Bo ostatecznie dzięki procesowi zbawienia doskonałe istoty stan będą istniały w trzech poziomach bytów. Ludzie, aniołowie, z ludzi, klasy wieka kompanii czy godnych i jeszcze boska natura. Trzy razy święty w trzech różnych sferach działania. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego, jeszcze też mówiły, no to wiemy, zresztą zapowiedź ostatecznego objawienia chwały boskiego charakteru wszystkim ludziom i odbicia tego charakteru w ludziach. Ale co oznaczają dwa skrzydła, przez które te przymioty działają, wyrażają się? Znajdziemy gdzieś jakąś pomoc? Psalm 91,4. Psalm 91,4. Piorami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Prawda Jego jest tarczą i puklerzem. Jest wyjaśnione, co oznaczają skrzydła? Sam psalm wyjaśnia. Tak jak mówiłem, tam gdzie nie ma, że tak powiem, tak jak w przypadku 24 starców, nie mamy sposobu logicznie dojść, bo na przykład co, tak jak mówię, tam możemy sami dojść, bo 24 liczba ksiąg Starego Testamentu. Przymierzamy do wersetu, czy ma to ręce i nogi. Tam, gdzie nie ma innej możliwości, jest wprost sugestia. Czytam raz jeszcze. Piorami swymi okryjecie i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Prawda Jego jest tarczą i puklerzem. Skrzydła to prawda. I znowu zobaczmy, jak pięknie to jest pokazane. Skrzydła to się składają z takich malutkich piórek, prawda, z pierza. I to jest tych dużo malutkich piórek i w sumie tworzą skrzydło. Dwa skrzydła, prawda, mają ptaki. Więc co by znaczyły te poszczególne piórka, to pierze? Poszczególne liczne nauki Biblii. Malutkie, mniejsze, większe, które w sumie tworzą skrzydło, a właściwie dwa skrzydła, czyli Stary, Nowy Testament. Czyli mamy pierze, poszczególne nauki Biblii i skrzydła, zbiór tych wszystkich nauk w postaci Starego, Nowego Testamentu. To dlatego niewiasta w Objawieniu 12 rozdziale odleciała na dwóch skrzydłach orła w stan izolacji, żeby nie została zniszczona. Czyli odleciała na Starym Nowym Testamencie, a żeby do skrzydła orła, czyli mądrości, czyli była to mądra rzecz, żeby Kościół prawdziwy puścić stan izolacji, bo przebywanie w tym systemie nominalnym, nie odizolowanie się od niego, prawdopodobnie byłoby niszczące dla Kościoła. Czyli dwa skrzydła to Stary Nowy Testament u tych serafów. One, i mamy teraz kolejne pytanie, a co to oznacza, że one zakrywały twarz, nogi, a dwa służyły do latania? Twarz ma w Biblii kilka symboli, ja już nie chcę za bardzo przedłużać, jeszcze nie przedłużam, przynajmniej nie jestem tak, ale nie chcę przedłużyć ostatecznie, bo z tego powodu powiem tylko, że twarz w Biblii to jest symbol miłości. Twarz ludzka w objawieniu na przykład w 4 rozdziale jest symbolem miłości jako cechy charakteru. Ale nie tylko. Miłość to także łaska, przychylność. Na przykład, nie będę cytował, ale 1 Mojżeszowa 4,14 jest słowa Kaina, który mówił o tym, że boska łaska, przychylność, boskie oblicze będzie odwrócone od niego. To też to jest chyba dla nas oczywiste. A z drugiego krytu 4,6 jeszcze wynika jedno znaczenie twarzy, które idealnie tutaj pasuje. Drugi Koryntów 4,6 mamy powiedziane, przeczytajmy. Drugi Koryntów 4,6. Bo to jest znaczenie, które pasuje do naszego przypadku. Przymierzamy różne inne i nie pasuje nam tutaj znaczenie miłości, nie pasuje nam znaczenie łaski, przychylności Boga, ale to, co mamy w 2 Koryntów 4,6, jak najbardziej pasuje. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy powiedziane, że chwała Boża jest na obliczu Chrystusowym. Albo na twarzy Chrystusa. Na twarzy Chrystusa jest poznanie chwały Bożej. Zwracam uwagę na słowo poznanie i że jest to poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusowym. Czyli na obliczu, na twarzy Chrystusa, czyli w czym? W prawdzie, w naukach, którą nasz Pan podawał. Bo na pewno nie na plaży, na swojej, przepraszam, na twarzy, na obliczu nie było nic tam wypisane, żeby można było popatrzeć i poznać chwałę Bożą. Zobaczyć z jego twarzy, rysy twarzy. Pomimo tego, że nasz Pan doskonały i na pewno wyglądał pięknie w swoim doskonałości, to na pewno nie można było poznać chwały Bożej przez popatrzenie na jego twarz. Bo wszyscy patrzyli, a nie widzieli. Ale ci, którzy z jego nauk korzystali, którzy patrzyli ze zrozumieniem nauki, którą on podawał, to mogli poznać z jego nauk chwałę Bożą, bo kto, nasz Pan pewność nawet powiedział, że kto mnie widzi, to Ojca widzi. Znowu nie miał na myśli postawy fizycznej, ani twarzy, ani żadnej innej cechy swojego ciała, tylko samą swoją działalność, postępowanie, charakter, nauczanie jego, że mówią, jest po prostu działa tak samo, jakby Bóg działał, gdyby tutaj był na jego miejscu, że on nic innego nie robi. I to znaczenie twarzy jako prawdy idealnie tutaj pasuje, bo ta twarz bardzo ładnie pasuje do nóg. Bo jeśli chodzi o nogi, to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że nogi to postępowanie. Czyli dwa skrzydła, Stary i Nowy Testament ze swoimi naukami, zakrywa prawdę Bożą i postępowanie Boga, drugie dwa skrzydła, zakrywają. Czyli ludzie nie rozumieją ani boskiej prawdy, bo ona jest pod skrzydłami, ani nie rozumieją, dlaczego Bóg działa tak, a nie inaczej. Zakryte są także jego nogi. Tutaj mam wiele wersetów na nogi jako postępowanie, ale myślę, że nikomu podam tylko, żeby jakby ktoś chciał sprawdzić, albo się nagra przynajmniej. Psalm 56, 14, 119, 105, Łukasz 1, 79, Żydów 12, 13 i 1 Koryntów 9, 24, 26. To tak wynika, ale to wiadomo, że nogi to postępowanie. A więc obydwa testamenty zakrywają, ukrywają zarówno prawdę, jak i postępowanie Boga, które właśnie z tego powodu jest niezrozumiałe dla obserwatora. No co może zobaczyć, jak skrzydła zakrywają i buzię, twarz i nogi tego kogoś. Na szczęście to zakrycie nie jest na wieki i nie jest dla wszystkich. Kiedy przychodzi właściwy czas, obydwa testamenty otwierają to, co wcześniej było zakryte. A wtedy ci, którzy mają uszy do słuchania, którzy mają oczy do widzenia, widzą, jak serafy latają, bo jeszcze były dwa skrzydła, którymi serafy latały. Czyli natury boski charakter, zamknięty, ukryty, niezrozumiały w naukach Biblii, ukryty, zamknięty, niezrozumiały w boskim postępowaniu, staje się zrozumiały, bo latają. Czyli widzą postęp, widzą, jak to się wszystko ładnie zmierza do jakiegoś celu. Rozumieją prawdę na czasie. Rozumieją postępowanie Boga w odniesieniu do poszczególnych elementów boskiego charakteru. I zobaczmy, jak do czasów parauzji było to całkowite zamknięcie. Od parauzji poprzez Epifanię nastąpiło duże odsłonięcie, ale co z tego, skoro większość chrześcijan i tak z tego nie korzysta. Nawet ci o korzeniach badackich wolą własne, różne głupie, trzeba nam powiedzieć, głupie filozofie, zamiast korzystać z tego odsłonięcia, które w parauzji Epifanii zostało podane. Nasz Pan o takim zakryciu i boskiej prawdy, i boskiego postępowania do czasu, kiedy przyjdzie czas na latanie, żeby serafy, boski charakter zaczął latać i odkrył, został pokazany w locie, w działaniu, nasz Pan mówi u Marka w 4 rozdziale. Zobaczmy. Marek 4, 10 do 12. Marek 4, 10 do 12. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. A nasz Pan mówi, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, pod skrzydłami. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. To dziwne stwierdzenie, prawda? Nasz Pan nie chciał, żeby ci, którzy nie mają odpowiedniej wiary, dostąpili odpuszczenia grzechów adamowych, bo to by ich stawiło na próbę do życia i koniec, wykorzystaliby swój udział. Więc Biblia dlatego tak jest, to jest właśnie klucz do zrozumienia, dlaczego Biblia jest tak poukrywana. I Mateusz, 13 rozdział, 14 do 17. Mateusz 13, 14 do 17. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymurzyli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. W pierwszym adwencie dla uczniów naszego Pana apostołów serafy zaczęły powoli latać. Dla całej reszty narodu żydowskiego nie było, było wszystko nadal zakryte. I dla, tak jest dla dobra wszystkich zainteresowanych. Bo ci, którzy widzą, dają dowód, że mogą zwyciężyć w warunkach wymagających wiary. A więc dostają taką szansę. Co kiedyś oznaczało spodzanie z ducha oczywiście i ubieganie się o życie w boskiej naturze. Ci, którzy nie widzą, też dają jakiś dowód. Dają dowód, że nie mogliby zwyciężyć w warunkach wymagających wiary, a więc nie dostają takiej szansy. Nie widzą, nie rozumieją, nie nawracają się i to jest dla nich najlepsze wyjście. Bo gdyby się nawrócili, gdyby zobaczyli, nawrócili się, ale nie mają w sobie odpowiedniej wiary, żeby się trzymać potem tego, pomimo doświadczeń, jakie w życiu będą musieli przechodzić jako dzieci Boże, to oznaczałoby ich upadek. A upadek w epoce spłodzenia z ducha oznaczał wtórną śmierć, wykorzystanie udziału w okupie naszego Pana, a każdy ma tylko jeden udział. A kiedy już nie ma spłodzenia z ducha, czyli dzisiaj, taki upadek oznacza pogorszenie swoich szans na zbawienie w wieku tysiąclecia. No bo raz przegrana na pewno nie poprawi naszych notowań na wiek tysiąclecia, tylko je pogorszy, chociaż szansy nam jeszcze nie odbiera. Tak ukrytą prawdę Paweł nazywa tajemnicą, którą ci, którzy są na zewnątrz, uważają za głupstwo. I na koniec jeszcze odwołam się do pewnego stwierdzenia też Izajasza na temat tego ukrycia. 28 rozdział Izajasza tym razem. Od 9 do 13. Izajasz 28, 9 do 13. Tam właśnie w tym fragmencie są te podawanie, że daje przepis za przepisem, ale ten cały fragment jest ciekawy, jak się mu przyjrzeć. 9 werset. Kogoż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawianym od piersi? Tam jest znak zapytania, ale jak wiemy w hebrajskim nie było pytań jako takich. To, czy to jest, czy coś jest pytanie, czy nie, zależy od kontekstu i interpretacji czytelnika, prawda, czy też tłumacza. Także to równie dobrze może nie być pytanie, prawda? Może to być odpowiedź na pytanie, kogoż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Odwykłym od mleka. Odstawionym od piersi. Kto to jest opisany? Kto to jest odwykły od mleka, odstawiony od piersi? Takie malutkie babuszka, dziecko, które się dopiero urodziło? No nie. To chce uczyć poznania i tłumaczyć objawienie dojrzałym. Czyli ludowi Bożemu, który już jest troszeczkę na wyższym poziomie. Już nie tylko mleko i nic więcej. Porównajmy ten sposób mówienia 1 Koryntów 3 rozdział z Nowego Testamentu. To się wszystko potem pojawia. Powraca. 1 Koryntów 3, 1, 2. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz nie możecie. No to też mówi, komu będzie tłumaczył? Odwykłym od mleka i odstawiam od piersi. Tym może tłumaczyć. Innym to nic, oni nic z tego nie zrozumieją, dopóki nie podrosną. Żydów 5 rozdział, zobaczmy też tam. Dziś jest ogromna ilość chrześcijan na poziomie mleka, a chwytają się za twardy pokarm i opowiadają swoje YouTube'owe historie. Żydów 5 rozdział, 12 do 14. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Zobaczmy. To jest ciekawe stwierdzenie. Co Paweł miał na myśli, mówiąc, że każdy, który się karmi mlekiem, czyli jest niedojrzałym, jest dzieckiem, jeszcze takim niemowlakiem, to nie pojmuje nauki o sprawiedliwości. Co miał na myśli? O usprawiedliwieniu. Mówi, że ci niedojrzali nie rozumieją w ogóle nauki o usprawiedliwieniu, bo są niemowlakami. I oni na przykład nie rozumieją takiej prostej rzeczy, jak mieli Żydzi. To się może przejawiać w różnych czasach, przez różny sposób. Ale Żydzi i dzisiaj wielu nie rozumieją, że usprawiedliwienie jest przez wiarę. Przecież bracia z towarzystwa, Świadkowie Jehowy, nie rozumieją do dzisiaj takiego faktu. Oni nie rozumieją nauki o sprawiedliwości. Usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków. Oczywiście uczynki popierają wiarę, ale wiara przede wszystkim, a uczynki na ile możliwości. Przestawienie tej kolejności to jest nierozumienie nauki o sprawiedliwości, o usprawiedliwieniu. Albo to, co się niedawno w ruchu stało, gdzie usprawiedliwienie zostało porozbijane na dwa etapy. Część przed poświęceniem, a druga część usprawiedliwienia niezbędna podobno, jak mówi do Janisza Pawła 532, to poświęcenie. Nie rozumieją nauki o usprawiedliwieniu. Okazało się, że spadli nauczyciele do poziomu mleka i nie, nie pojmują tych rzeczy. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I jeszcze 1 Piotra, 2 rozdział. 1 Piotra 2, 1 do 2. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie zostali ku zbawieniu. No i tak dalej, znowu pokazuje, żeby pragnęli, mówi tutaj najwyraźniej o właśnie początkujących, bo mówi, żeby odrzucili zdradę, obłudę, zazdrość, czyli o tych, którzy dopiero co poznali, i żeby pragnęli nie sfałszowanego mleka, czyli prostych nauk, ale nie sfałszowanych. Czyli ta idea mleka jest wzięta z Izajasza. Izajasz po zadaniu pytania, kogo będzie uczył poznania i komu będzie tłumaczył objawienie, mówi, że tym odwykłym od mleka i tym odstawionym od piersi. Cała reszta nic z tego nie pojmie. Werset 10. Bo przepis za przepisem, nie ma słowa paple, jak to Biblia Warszawska podaje, bo paple przepis za przepisem. Jest po prostu przepis za przepisem, bo przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tam, trochę tu. Tak dziwnie to jest napisane, a o co tu chodzi? Nauki Biblii podawane kawałkami, rozrzucone po całej Biblii. Nie ma co więcej tutaj tłumaczyć i to jest właśnie doskonały sposób ukrycia. Jeżeli ja bym miał jakąś informację w miarę złożoną i rozbił ją na 25 kawałków i rozrzucał po książce, która ma 500 stron, no i proszę bardzo. Tam jeszcze oprócz tych 25 kawałków są różnego rodzaju inne rzeczy, no i szukajcie jednej całości z tego. Kto próbuje puzzle układać, to może sobie pomyśleć, jak ma takie duże puzzle z 1000 sztuk, prawda? Że czasami dorosły człowiek siedzi i się biedzi, jak te puzzle poukładać. A to jest jeszcze trudniejsze, bo boski sposób porzucania Biblii po nauki biblijnej, boskim planie po kawałku po Biblii jest najtrudniejsza niż najtrudniejsza puzzle. Werset 11. Zaiste przez, o to jest coś ciekawe, zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do ludu tego ten, który im rzekł. Kto jest tym jąkającym się albo mówiącym obcym językiem? Bóg mówi, że on będzie do ludu tego, czyli do Izraela w tym przypadku, a ogólnie do duchowego Izraela, Bóg będzie mówił przez jąkających się i mówiących obcym językiem. Kto jest tym jąkającym się i obcym mówiącym obcym językiem? Lud Boży. W odbiorze dla nominalnych chrześcijan, to oni mówią obcym językiem i się jeszcze jąkają. Czyli głoszenie przez nich prawdy jest tak postrzegane przez nominalnych chrześcijan. Czytaliśmy kiedy w innym miejscu, jak Piotr o tym właśnie mówi, że są dla nich rzeczy te głupstwem. Jąka się, mało tego, że mówi w obcym języku, to jeszcze się jąka. O dzisiaj w obcym języku, jak moje wnuczki weszły do pokoju, leciało akurat CNN, bo oglądałem te wiadomości z tego El Paso w Teksasie, to też stanęły, zatrzymały się na obrazy, patrzy, mówi, nie rozumiem, co on mówi. Właśnie, obcy język. A jeszcze jak się jąka w obcym języku, to zaraz zobaczmy. Weźmy sobie obcy język i jeszcze jąkającego się człowieka, który w obcym języku do nas coś mówi. Klapa. Nawet nie potrafimy nawet powtórzyć tego słowa. Żeby ktoś, kto zna język, nam pomógł. On powiedział coś, powie co to znaczy. No, ja nie, nawet ten, kto zna, nie będzie rozumiał, bo jak się pojęka, to jeszcze bardziej to poszarpie. Piękny sposób pokazania, jak głoszenie prawdy jest odbierane przez nominalnych. 12 werset. Który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonego, zmączonemu. I to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Bóg powtarza wielokrotnie, że odpoczynek jest w wierze w naszego Pana. To jest odpoczynek. Dajcie odpoczynek zmęczonemu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spracowani i obciążeni, a ja wam dam wytchnienie. To jest odpoczynek. I mówię, ja im to mówię i mówię. W Jezusie jest odpoczynek. Dajcie odpoczynek tym, którzy są zmęczeni, walką z grzechem, a nie mogą wygrać tej walki. Lecz nie chcieli słuchać. I tak cały wiek Ewangelii, tak do dzisiaj. I nawet ludzie, którzy wyszli z kręgów Paruzji, Epifanii, również nie chcą słuchać, że odpoczynek jest w wierze w Jezusa i że do tego celu potrzebna jest pokuta i wiara w naszego Pana i już się jest usprawiedliwiony z wiary. Nie chcą słuchać. Chociaż już słuchali. Mają to napisane nie po biblijnemu, porozrzucane po kawałek, tylko wprost. Kawa na ławę. Nie. Będą temu teraz zaprzeczać. Tak nie jest. 13 werset. Ostatni. Dlatego dojdzie ich słowo Pana. I znowu, przepis za przepisem, przepis za przepisem. Już nie ma tego paple i bardzo dobrze, bo tego nie ma w ogóle. Nie wiem, po co daje to w wersecie 10 to paple. Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. I daje cel. Dlaczego tak? Aby idąc, padli na wznak. Czyli tak jak długi, prawda, że wypadli. I potłukli się, i uwikłali się, i zostali złapani. To jest też właśnie, może na ten cały wykład powiedzieć, prawda? Bo tak, dlatego, a no to upadli na znak, potłukli się, uwikłali, zostali złapani. Czyli o co to jest wszystko? Dać tym kombinatorom, tym oszustom, którzy chcą coś swojego do Biblii przemycić, dać im okazję, niech mają. Biblia jest tak napisana, tak skonstruowana, że każdy jak ma jakieś niecne wobec niej zamiary, to może łatwo znaleźć materiały w Biblii, żeby poprzeć swoje filozofie i pozornie może się zdawać, że to się trzyma kupy wszystko. Bo tam ktoś zacytuje, czymś poprze, weźmie jakiś werset, który mówi tylko część prawdy na dany temat, bo w Biblii żaden temat jeden nie jest w jednym wersecie w całości wyjaśniony. Są podane fragmenty danych prawd. I z tych fragmentów danych prawd, żeby złożyć to w całą prawdę, trzeba mieć wiele różnych odnośników, które mówią o tym samym. Dlatego mówimy, że jednym z siedmiu pewników Biblii jest co? Że dana nauka musi się zgadzać z wszystkimi wersetami Biblii, które mają związek z danym tematem. Bo jeżeli ja wezmę jeden fragment tylko z Biblii, wszystko jedno ze Starego czy z Nowego Testamentu, i na jego podstawie będę chciał zbudować jakąś teorię, to ja mam podstawę biblijną do każdej bzdury. Na przykład nasz Pan miał podstawę do czego? Żeby sobie skoczyć z góry. Szatan mu zacytował psalm. Przecież czytałeś, że nie pozwoli, prawda, żebyś nogi swoje otarł na kamieniu. Masz tak w psalmie napisane. Więc skacz! Wyjdź na górę i sobie skacz, a Bóg obiecał ci w psalmie, że nie pozwoli ci nawet nogi, żeby sobie otarł o kamień. Jest podstawa biblijna. No ale inne wersety mówią o tym, żeby postępować mądrze. Żeby nie kusić Boga. Nie robić rzeczy na popisu, tylko po to, że te Boże obiecały byśmy chronić, prawda? Bo wtedy to wszystko się do kupy nie działo. Tak samo, albo cokolwiek, albo weźmy werset biblijny, który mówią, o cokolwiek poprosicie, stanie się wam w imieniu moim. Jest taki werset? Jest, nasz Pan powiedział. O cokolwiek poprosicie w imieniu moim, stanie się wam. I nie patrzą na inne wersety, które dają warunki, które to doprecyzowują, zaciśniają. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje was mieszkać będą, o cokolwiek poprosicie, stanie się wam. W jednym miejscu jest tylko napisane, że o cokolwiek poprosicie, stanie się wam bez mieszkania we mnie, ani słów moich nie ma tam miło. A w innym miejscu jest to dodane. No i ktoś jak chce powiedzieć, że tylko wystarczy się usilnie modlić, a wy modlisz się o wszystko, masz werset biblijny. Na tamten nie patrzy, tamten go nie interesuje. Ja mu tamten dasz, to się obrazi na ciebie. Powie, że ty nie rozumiesz, a to nie jesteś duchowy, albo jakiś tam inny, nie wiem co może powiedzieć, no ale jego to nie interesuje, bo on ma tutaj swoją filozofię, a ten werset idealnie mu tutaj do tej jego filozofii pasuje. Tyle w moim temacie, części pierwszej tematu, niezrozumiałość prawdy i postępowania Boga. Widzieliśmy jeden duży obraz z objawienia 5 rozdziału i jeden duży obraz z Izajasza 6 rozdziału, gdzie boska prawda została pokazana jako ukryta pod skrzydłami, w tym przypadku pod skrzydłami, które zakrywały twarz, prawdę. Postępowanie Boga było ukryte pod skrzydłami, które zakrywały jego nogi. Niezrozumiałe, dlaczego Bóg działa tak, a nie inaczej. Dzisiaj świat do tej pory nie rozumie, dlaczego jest zło. Over paso się zastanawiałem, dlaczego Bóg dozwolił, żeby szaleniec wczoraj wszedł do Walmartu i zastrzelił 20 osób, a 26 ranił. Myślę, dzisiaj tam zbierają się, czuwają i tak dalej, ale dlaczego? Gdzie był Bóg? Jedni tracą wiarę, drudzy się jeszcze trzymają, ale jak przyjdzie drugi szaleniec, zabije 200 osób, to ci, którzy jeszcze dzisiaj się trzymają, już część z nich traci wiarę. A jak przyjdzie drugi, zabije 10 tysięcy, zginie na raz, no to powie, prawie mogą wszyscy potracić wiarę, no bo nie rozumieją. Nie rozumieją nic z postępowania Boga, a i w zależności od tego, kto ile ma wiary, to jeszcze się trzyma lepiej lub gorzej. W następnym odcinku, w drugim, podam przykłady zakrytej prawdy Boga, czyli skrzydeł zakrywających twarz i skrzydeł zakrywającej nogi, czyli postępowania Boga. Oczywiście też przy pomocy Biblii, no bo jak prawda jest w Biblii, postępowanie Boga też jest zapisane w Biblii, ale jak właśnie jest ono niezrozumiałe, zarówno w takie wybiorę same proste rzeczy, nie takie jakieś takie doktrynalne, trudne, tylko proste rzeczy z nauk biblijnych, które są powszechnie nierozumiane, jak również proste rzeczy z boskiego postępowania, które jest niestety zakryte dla większości chrześcijan. Dzisiejszej rozważań życzę na wszystkim błogosławieństwa Bożego i dziękuję za uwagę.